urodziła się Kasia 12 grudnia, o 22.04, bo to ja miałam podjąć decyzję, kiedy cesarka, ale uznałam, że 13 grudnia źle się kojarzy. Absurd totalny, no ale takie jakieś dziwne myśli. Mówię o czasach, kiedy jeszcze nie było wiadomo, czy USG robić, czy nie, czy to szkodzi, czy nie. Na parę godzin przed cesarką miałam zrobione USG. I jak to nasza kochana służba zdrowia, pan doktor powiedział, płód poważnie uszkodzony i wyszedł. I tyle. No na drugi dzień, jak zostałam wybudzona, to się potwierdziło. No nie było kontaktu ze Stefanem, bo mówimy o czasach przedkomórkowych. Także ja nie wiedziałam, co jemu powiedzieli, tak. On nie wiedział, co ja wiem. W końcu po znajomości skontaktowano nas, tak, żebyśmy mogli porozmawiać. I czekaliśmy na decyzję lekarza ze szpitalnej, czy Kasia będzie się nadawała do operowania, czy nie. To znaczy, czy w wodogłowie jest operacyjne, czy nie. Ale to wydawało nam się, że to tylko wodogłowie, a potem okazało się, że to jest zespół wad wrodzonych i to wodogłowie tak naprawdę jest najmniejszym w tym wszystkim problemem. Tak się zastanawiam czasami, czy dobrze, że myśmy wtedy tego wszystkiego nie wiedzieli. Chyba tak, bo jak się człowiek tak dowiaduje stopniowo, to może to łatwiej jednak przyjmuje. Widzę, że dzisiaj też jak wchodzą nowi rodzice z kolejnymi dziećmi, z jakimiś wadami, to oni też na początku wiedzą mniej, a potem coraz więcej. No niestety tutaj internet pomaga, żeby się też dowiadywać i do końca nie jestem pewna, czy to jest dobre właśnie. Może lepiej być nieświadomym, bo wtedy podejmuje się pewne działania, których może by się nie podjęło, gdyby człowiek wiedział, że właściwie to jest wszystko bez sensu.
Radio Merkury, Poznań. Piątek, 4 kwietnia, minęła godzina 13. Wiadomości, Grzegorz Ługawiak. Mimo zapowiedzi waloryzacji świadczeń pielęgnacyjnych, rodzice nie kończą protestu. Sejm uchwalił ustawę w wersji zaproponowanej przez rząd. Od 1 maja rodzice dzieci niepełnosprawnych dostaną 1000 zł, w przyszłym roku 1200 zł, a od 2016 roku będzie to kwota 1300 zł netto. Małgorzata Naukowicz.
Waloryzację świadczeń zapowiedział minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz.
Na etapie prac w Senacie zaproponujemy poprawkę, która spowoduje powiązanie wzrostu świadczenia pielęgnacyjnego o procentowy wzrost, tak jak będzie wzrastać płaca minimalna.
Protestujący od ponad 2 tygodni rodzice różnie odebrali te deklaracje. Iwona Hartwich jest z niej zadowolona.
To jest bardzo dobra zapowiedź. W końcu się wsłuchał to, co mówiliśmy.
Hartwich dodaje, że deklaracja ministra nie kończy jednak protestu. Rodzice zamierzają pozostać w Sejmie do czasu zakończenia prac parlamentarnych nad ustawą. Dodaje, że waloryzacja świadczeń to realizacja dopiero pierwszego z ich postulatów. W spełnienie obietnicy nie wierzy inny protestujący rodzic, Wojciech Kalinowski.
Jeżeli pan minister Kosiniak-Kamysz wystąpił z taką inicjatywą, to albo wie, że jest na wylocie, albo nakazano mu zrobić dla siebie PR.
Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że złożona przez niego obietnica waloryzacji jest jak najbardziej poważna. Dodaje, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby protestujący rodzice wyszli z Sejmu.
My się ze wszystkich deklaracji wywiązaliśmy. Mówiliśmy harmonogram, przyjęcie.
Senat zajmie się ustawą w przyszłym tygodniu.
Radio Merkury, Poznań.
Protest warszawski powinien uświadomić nie tylko ten problem finansowy, który jest absolutnie ważny. Tutaj nie chciałbym się wypowiadać w imieniu tych rodziców, którzy protestują i tych, którzy popierają ten protest. Natomiast on powinien być takim zielonym światłem, że coś z tym trzeba zrobić, bo nawet waloryzowanie tych stawek niczego nie rozwiąże. Trzeba spojrzeć prosto w oczy problemowi, określić warunki brzegowe, na co nas stać, co możemy zrobić. Niestety, na wszystko nie będzie stać. Może wszystkim nie pomożemy, ale gdzieś trzeba zacząć ten system tworzyć, budować, bo bez tego to obawiam się, że niewiele się uda załatwić.
To jest Kasi pokój. Jak widać, niepotrzebne jest jej biurko, ale za to ma widok jak Ania z Zielonego Wzgórza. Misie moje i Kasi, najstarszy Kubuś, nie powiem ile lat. Tutaj jest kalendarz z Iskry, dostają co roku. Tam, gdzie Kasia chodzi, środowiskowy dom samopomocy. jak kończyła 103, dostała taką poduszkę jako absolwentka, proszę bardzo, w 2009 roku. Tu od znajomych dostała na 18, też takie zdjęcie, miśki, laleczki, różne układanki, karty do gry Piotrusia. I jeżeli bardzo jej zależy na wygraniu, to umie świetnie oszukiwać nawet osoby bardzo inteligentne, dorosłe, które nie spodziewają się takiego obrotu sprawy.
Kiedy się Kasia urodziła, to oczywiście reakcje były różne, bliskich, znajomych, rodziny, nieszczęście i tak dalej, różne rzeczy każdemu tam przychodziły do głowy, ale ja wtedy wszystkim mówiłem, że proszę traktować ją normalnie i nie ma zmiłuj się, ona musi być na takich samych prawach jak wszystkie inne dzieci. W rodzinie, wśród znajomych i rzeczywiście to jakoś tak zareagowali. Wszyscy się dostosowali, no może z wyjątkiem mojej mamy, która próbowała przeforsować jakieś tam swoje, ale to przywilej babci. Ale i tak w gruncie rzeczy stawała, jak dochodziło do sytuacji granicznych, to jednak stawała po naszej stronie i nawet jak gdzieś tam potem sobie łezkę wokół otarła, to trzymała wspólny front. Dzięki temu uniknęliśmy wielu rzeczy, że będąc jedynaczką, no nie do końca jest jak jedynaczka zgodnie z stereotypem. Będąc osobą upośledzoną, nie może wyegzekwować tego, co czasami potrafią takie osoby wyegzekwować, bo była cały czas, że ma być traktowana na równi z innymi. Oczywiście teraz za chwilę będzie przychodziła, żeby sprawdzić, co tu się dzieje, bo już za długo straciła kontrolę. Te 25 czy 6 lat życia Kaśki dzieli się na takie etapy. Pierwszy etap to czy wyjdzie z tych wszystkich chorób, które się po kolei ujawniały i kolejne pobyty w szpitalu, czym się skończą. Potem był taki etap trwający kilka lat, czy będzie chodzić. To też był taki problem, na który żaden z lekarzy nie znajdował odpowiedzi. No, zaczęła chodzić w wieku...
Samodzielnie 8,5, ale 4,5 tak za rękę. Prowadzone za dwie ręce najpierw, potem za jedną rękę.
To było na turnusie rehabilitacyjnym w Kołobrzegu i to była sensacja całego ośrodka. I to było ze złości, bo ona chciała koniecznie gdzieś tam przejść, a nam się nie chciało po raz kolejny jej przeprowadzać, bo to polegało głównie na tym, że za jeden palec trzeba było ją przeprowadzić. No i ona, ty chyba powiedziałaś, że no to sobie idź. No i ona sobie poszła i zdziwienie. No i takich etapów można by było wskazywać wiele. No one gdzieś tam też powodowały, że albo mogliśmy się sobą zająć, swoimi zawodami, bo nikt z nas, żadne z nas nie zrezygnowało z zawodu.
Ja jestem nauczycielką i właściwie wróciłam po urlopie, nieświadoma tego wszystkiego, co nas czeka. I tak się śmieję trochę z tego, że może gdybym była świadoma, to bym zrezygnowała, a tak. Ale przeszłam wtedy na umożliwioną mi na pół etatu i dopiero po latach wróciłam na cały etat. Uczę języka polskiego w szkole baletowej w Poznaniu.
No ja jestem dziennikarzem, więc było mi trochę łatwiej zorganizować, ponieważ jestem jeszcze kierowcą od 26 lat osobistym. Mało tego, teraz jestem nawet szoferem, ponieważ to Kasia jest właścicielką samochodu, a nie ja. W związku z czym pani posiadaczka ma swojego szofera.
Raz jedyny w życiu udało nam się otrzymać w drugiej turze właściwie dofinansowanie do samochodu. Oczywiście musieliśmy mieć no, połowę wkładu.
60%.
Czy 60% wkładu własnego, ale bardzo się cieszyliśmy, bo to pozwoliło nam zamienić stary samochód na nowy.
Ale zasada jest taka, że właścicielem jest Katarzyna Drajewska, a nie ja. Więc ona no, ma swojego osobistego szofera, który ją woził kiedyś do szkoły, teraz do ośrodka. No i ona tak trochę się zachowuje jak pani, którą się wozi. Co chcesz? Przygotować?
To.
No to przygotuję, bo będziemy mieć problem.
Tak?
Tak.
Przygotujesz?
Rzeczy na jutro. To chodź, Kasia. Nie te majtki za ciepłe?
Tak.
Nie, te są tak z tych. Też nie. Styk sobie możesz wybrać, proszę. Który kolor? Nie, pani. Za ciepłe będą. Za ciepłe. Te? Czy te fioletowe? Dobrze. Dobrze, koniec. Nie, już nie zaglądamy. Proszę, kładziemy tutaj. Dżinsy. O, właśnie wyleciały.
A ty?
To jest cały czas taka powtarzalność tych samych zdań, pytań. Koniec, jest wszystko? Jeszcze zegarek.
To.
Oczywiście plastikowy. Musi być. Tu już wszystko, to teraz wyciągnij sobie plecak swój.
Nie,
Kasia, wczoraj miałyśmy te włosy. Plecak, proszę. Jest zeszycik. Buty możesz sobie wziąć. Jest.
Na przykład jest taka historia, że Kasia jadła przez długi okres czasu kolację 2 godziny, obiad 2 godziny, śniadanie 2 godziny, ale my zadawaliśmy sobie cierpliwie trud, żeby zjadła normalne śniadanie, normalny obiad, ponieważ nie mieliśmy świadomości, że ona ma miękkie...
Sklepienie gotyckie.
Tak, i miękkie jakieś tam narządy.
Porażone.
Tak.
Porażone.
I sklepienie gotyckie, czyli wysokie, stąd kłopoty z jedzeniem. Nasza nieświadomość sprawiła to, że w tej chwili wszystko je, a te nasze znajome mamy i tatusiowie, którzy mieli większą wiedzę medyczną, którzy rozczulali się nad tym i miksowali wszystko, to teraz mają dorosłych podopiecznych, dorosłe dzieci i nadal miksują. Jeżdżą z mikserami na turnusy rehabilitacyjne, muszą specjalnie miksowane dania z kuchni, a my nie, ponieważ w każdych nawet polowych warunkach, a podróżujemy po Europie dość dużo, to ona wszystko zje. Jeśli trzeba, to suchy chleb, popije wodą i tyle, i nie ma problemów. Gdybyśmy z tej nieświadomości nie zrobili cnoty, to pewnie mielibyśmy taki sam problem, żebyśmy wszystko miksowali. Że czasami brak wiedzy dobrze wychodzi. No, mogło się skończyć źle.
Z zadławieniem. Ale tego nie wiedzieliśmy.
I nie jesteśmy w stanie przeniknąć do jej mózgu, bo bardziej możemy zrozumieć mowę ciała, emocje. To wszystko jakoś tam funkcjonuje. Natomiast co się w jej głowie dzieje intelektualnie, nie wiem. Natomiast sądząc po pewnych reakcjach, można przypuszczać, że ona oprócz tego, że po prostu rozróżnia miejsce, które trzeba zobaczyć. Na przykład idziemy ulicą w obcym mieście i spotykamy jakiś budynek architektoniczny, który odstaje od innych, to ona od razu chce tam wejść. I na przykład gdyby jej powiedzieć, to chodź pójdziemy na mszę do kościoła, to tak niekoniecznie. Ale jak przechodzimy koło budynku kościelnego, na przykład nie wiem, w jakimś kraju, to my wszystkie kościoły zaliczamy. Chcemy czy nie chcemy, musimy wejść, bo kościoły się zwiedza. Ja myślę, że gdzieś takiej inteligencji kulturowej to można by było się doszukać, tylko komuś musiałoby się chcieć zbadać to. Opieka i kształcenie niepełnosprawnych polega na wdrażaniu w schematy. Że mają funkcjonować w schematach. Bo jest to jakiś tam sposób na wyuczenie czegoś. I ona już w tych schematach tak jest, że jeszcze jakiś taki zegar biologiczny ma, nie? Że ona po prostu o określonych porach, no niby nie zna się na zegarku.
Ale nie wiem.
Ale nie jesteśmy tego do końca pewni, bo przecież ten zegarek, który ona widzi, pokazuje, to nie jest z cyferblatem i ze wskazówkami, tylko z cyframi. Skoro doskonale operuje kartami do Piotrusia i wybiera karty dwie podobne, to nie zawsze to jest obrazek, bo ona nie widzi tego obrazka, czy on jest taki sam, bo widzi najczęściej tylko cyferkę. I ona w tych schematach świetnie funkcjonuje. Był taki okres w naszym życiu, kiedy Ala próbowała nauczyć Kasię czytać. No bo jest nauczycielką, więc wydawało jej się, że... I zauważyła, że...
To nie czytanie, to raczej... To był sposób na uruchomienie w ogóle mózgu, bo to od pani logopedki właściwie, taki też niezwykłej osoby, która nie szła tak typowo. I kiedy w Kołobrzegu na turnusie rehabilitacyjnym widziała Kasię, to właśnie powiedziała mi, że może by tak literki, może to uruchomi. To nawet nie o to chodzi właśnie, żeby nauczyła się czytania, pisania, bo to jest nierealne. Może czytać, ale pisania absolutnie nie. Tylko uruchomić jakieś pokłady mózgu i rzeczywiście to bardzo, bardzo pomogło. Rozpoznawała litery, rozpoznawała wiele wyrazów. Tylko niestety robiłam to ja sama. Nie było dalszego ciągu w szkole, bo taka była wtedy wizja, że takich osób nie próbujemy, a po latach usłyszałam, że może szkoda, że może trzeba było to kontynuować, a w którymś momencie, no ja też widząc brak, mało tego nawet wsparcia jeszcze takiego wsparcia, ale nawet takiego patrzenia, no wiadomo, jak rodzice wykształceni, to chcą więcej widzieć, tak? Nie mogą się pogodzić z tym. Chociaż dzięki temu imię, nazwisko, niby drobiazgi, ale
widzi, czyj to jest...
Tak, właśnie. Czyli rozpoznaje po prostu no, takie rzeczy, które nam...
Swoje nazwisko, swoje imię.
Tak, tak.
No ale wiesz, jeszcze ma taki topograficzny zmysł.
To jest niesamowite. Niebywałą pamięć.
Po kilku latach niebycia mieszkaliśmy początkowo na ulicy Szewskiej w Poznaniu. Kilka lat minęło, ona bezbłędnie rozpoznała bramę, do której przez 2 lata swojego życia wchodziła i z której wychodziła.
Kasię wszyscy postrzegają, tak, ładne włoski, miła, sympatyczna, ładna, kontaktowa i tak dalej, a to tak nie jest, bo im starsze są te dzieci, tym są trudniejsze, tym są bardziej nerwowe, więc bywają szaleństwa, a my też nie jesteśmy coraz młodsi, tylko coraz starsi i zmęczeni po prostu całą sytuacją. No nawet nie ukrywam, że szukaliśmy jakiejś pomocy psychologicznej, psychiatrycznej. No bez sensu, jak się okazało. Bo albo nie ma specjalistów, albo rzeczywiście nie ma na to rady. Nie wiem. Oprócz tego, że no rzeczywiście ustawiliśmy sobie jakoś życie.
Zawodowo,
co jest cenne, bo oszalałabym w domu. Jeszcze przy tym, że Stefan pracuje bardzo dużo, to by pogłębiało moją jakąś niezgodę na to wszystko, no to stwierdziliśmy, że jak jest tak, jak jest, no to trzeba sobie po prostu ułożyć to życie i stąd ani nie uciekanie od znajomych, ani nie zrezygnowaliśmy z wyjazdów, ani nie zrezygnowałam z wyjść do teatru.
Ale żyjemy z kartką.
Ale żyjemy z kartką.
I próba zaburzenia tego porządku na kartce w takim zwariowanym tempie powoduje, że ja na przykład jeśli jestem umówiony na dyżury w redakcji, to nie mogę tak z dnia na dzień zmienić dyżuru, ponieważ to od razu powoduje lawinę skutków. Dopóki żyła moja mama, to mieszkała z nami przez kilkanaście lat. Poza tym byli rodzice Ali, więc dziadkowie, właściwie babcia, która była dyspozycyjna, więc też było inaczej. W tej chwili, oprócz tego, że jest kilka godzin środowiskowy dom samopomocy, tam działa świetlica, w związku z czym w awaryjnej sytuacji może do 19 zostać. Oprócz tego jest jeszcze opiekunka, do której możemy zawieźć i na kilka godzin zostawić. Jeszcze jest...
mój brat...
który wujek, pomaga. Ukochany, najukochańszy zresztą wujek, który też dyżuruje jak trzeba.
I odbiera Kasię.
Odbiera, bo przywożą ją z ośrodka, ale ktoś musi tutaj na nią czekać. Promyczkiem nadziei jest, że za chwilę zacznie działać dom krótkiego pobytu, to chyba tak się będzie nazywać, ośrodek, gdzie będzie można na kilkanaście czy kilka dni umieścić osobę niepełnosprawną czy niepełnosprawną intelektualnie. Pewnie będzie to najbardziej korzystne dla tych rodziców, którzy muszą iść do szpitala sami ze sobą, ale być może też dla ludzi, którzy chcą na chwilę, na parę dni wyjechać bez nie oszukujmy się, ciężaru, bo to tak łatwo się mówi, że pieka, ale ile można 24 godziny non-stop być z kimś.
To nie jest tak, że możemy pójść tam, gdzie chcemy, bo musimy myśleć mimo wszystko, mimo że ona chodzi, ale byle jak, musimy myśleć również o barierach wszelkich, tak? Chciałoby się po prostu pójść tak, zwyczajnie, głęboko w las. Tak. I nie myśleć o tym, że trzeba jeszcze siły mieć na powrót.
A jak idziesz w ten las, to musisz wybrać taki dukt, żeby on był w miarę szeroki, żeby te dwie osoby mogły obok siebie iść i żeby nie było za wiele korzeni. I najlepiej jest podjechać do Strzeszynka lub na Rusałkę, bo tam są takie przestrzenie, gdzie można. Natomiast myślę, że wiele ludzi, którzy mają dzieci niepełnosprawne, nie wiem skąd to się bierze, ale się poddają i rezygnują. No, my staraliśmy się rezygnować z niewielu rzeczy. No już tego, co już naprawdę nie... Ja chyba nie wejdę już na rysy.
Ja nie wrócę do śpiewania.
No właśnie.
Wiele lat śpiewałam w chórze uniwersyteckim. Jest to niemożliwe.
Tata.
No i właśnie, że tata jutro Kasię będzie musiał odebrać. Mhm.
Ty.
Tak?
A ty?
A ja mam swoje sprawy jutro.
Ja?
A ty nie. Ty jutro z tatą. No będziecie. Nie, ja będę potem grała z tobą.
Ty będziesz z mamą grała.
Tata wraca do pracy, a ja cię przejmuję. Część kobiet się tak zakopuje w dzieci. Ja to nazywam syndromem jednego paluszka. O, proszę, przez pół roku wyrehabilitowałam ten jeden paluszek. I właściwie osoby, które zostają w domu, nie budują swojego świata. Ograniczają się już tylko do dziecka. Oczywiście to jest chwalebne, ale przepraszam... Sama też gdzieś zaczynam uciekać od takich osób, bo chcę sobie porozmawiać też na inne tematy. To tak sobie myślę, że jak w domu już byłoby tylko byłyby rozmowy o rehabilitacji, o paluszku tym przysłowiowym i tak dalej, to my byśmy się szybko tym zmęczyli, po prostu, tak? A ponieważ akurat tak się składa, że mamy od takiego samego wykształcenia, chociaż wykonujemy inne zawody, ale mamy wspólne zainteresowania, no to właściwie... To mamy problem z córką, bo ona jest zazdrosna o nasze rozmowy. To jest problem.
W momencie, kiedy widzi, że za długo już ze sobą rozmawiamy, to zaczyna wymyślać i kombinować.
Tak.
Jest to skuteczne, bo musisz przerwać rozmowę, bo może się coś zdarzyć.
Coś spuszcza, nie wiesz co, no więc oczywiście lecisz, sprawdzasz, co się dzieje i tak dalej. No.
I rozmowa przerwana, efekt osiągnięty. Nie umiem tego powiedzieć, bo rzeczywiście przykłady jest takie, że faceci odchodzą, zostawiają i rodziny. Ja myślę, że to jest tak, że jak związek jest oparty na solidnych podstawach, to mu taki przypadek dziecko nie przeszkodzi. No a jeśli coś było zbudowane nie
od
do
początku.
Końca, od początku, no to istnieje większe prawdopodobieństwo. Ja nie mówię, że zawsze, bo czasami może scementować. To wymaga jednak cały czas znajdowania kompromisów. No oczywiście, że Ala zapłaciła większą cenę, bo...
Te pół etatu to widzę teraz, jak
to przy emeryturze
tak.
będzie widoczne, prawda? I dlatego na przykład bardzo niedobrze się dzieje, kiedy ludzie się zamykają, bo też znamy takie przypadki, że ludzie się zamykają ze swoimi problemami. U mnie w redakcji wszyscy znają Kaśkę. Ona nawet czasami ze mną na zebraniu siedzi popołudniowym, no bo jak nie mam co zrobić, no to, a muszę być, to ją zabieram, to ona natychmiast już poznaje nowych kolegów, koleżanki, a jak jej się znudzi, to po prostu wychodzi i sobie szuka towarzystwa.
Ja tak samo nie ukrywam przed uczniami, bo są takie czytanki i od razu mówię, bo uważam, że nie opuszczam tych czytanek, to jest okazja, żebym może czegoś ich tam nauczyła. I jest to też okazja również taka, że ja się nie denerwuję, że mnie gdzieś tam ktoś zobaczy, że jakieś plotki, a pani profesor to ma takie... Nie, bo wszyscy wiedzą. Rozumiemy desperację rodziców, bo widać, że są na granicy wytrzymałości. To jest coś, co u nas się co jakiś czas pojawia, ale my jednak wychowujemy wychodzimy do pracy, mamy jakieś środowisko i tak dalej, a to są ludzie po prostu zamknięci w tych domach i kiedy mają dzieci naprawdę już leżące, coraz większe, coraz starsze i to jest dźwiganie, po prostu przychodzi załamanie. No, i to nie ma nic wspólnego macierzyństwem, ojcostwem, jak bardzo kochają dzieci, ale z drugiej strony mamy świadomość, że są przez polityków manipulowani, bo politycy przypominają sobie zawsze w okolicach oczywiście wyborów. I wiem, co mówię, bo przecież takich akcji dotyczących chociażby wtedy, kiedy nam odebrali prawa do wcześniejszej emerytury, zabrakło mi 5 miesięcy, żeby się na nią załapać, próbowaliśmy, już nawet bez nazwisk, bo to nawet nie ma znaczenia, czy to z prawa, z lewa, próbowaliśmy zainteresować i to wyglądało zawsze tak, że jak nie byli u władzy, to się oburzali, jak można było coś takiego zrobić, a jak dochodzili do władzy, nic w tej sprawie nie robili. I dlatego właśnie takie mam ambiwalentne uczucie, jak patrzę na tych rodziców, bo oni tu życiem swoim, a z drugiej strony no jest to manipulacja i niech nie opowiadają mi politycy, że właśnie się bardzo wzruszyli i przejęli. Jest jeszcze inna sprawa, że właściwie my mamy rozbieżne potrzeby. Nagle nie jesteśmy, rodzice dzieci niepełnosprawnych, wcale nie jesteśmy jednolitą grupą. Ponieważ jest grupa rodziców, których jeden z rodziców rezygnuje z pracy i zostaje z dzieckiem. Niezależnie od stopnia niepełnosprawności, bo w końcu patrząc na naszą Kaśkę, też wielu rodziców by zrezygnowało z pracy. I oni no właśnie oczekują tego świadczenia. My z kolei oczekujemy pomocy w ułatwieniu nam pójścia do pracy, powrotu. I nagle okazuje się, że jak oni krzyczą o pieniądze, to my jesteśmy zagłuszeni, bo właściwie przeszkadzamy wręcz. Nagle któryś z rodziców pokazuje, Jezu, to można to łączyć, można pracować. No nie jest tak, że to każdy może, bo ja przy swoim zawodzie mogłam łączyć, nie wiem, jak zmienią nam kartę nauczyciela, urlopy i tak dalej, może się okazać, że nie będę mogła łączyć tej pracy, a żeby było śmieszniej, 1,5 miesiąca zabrakło mi do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej. I chcielibyśmy właśnie takiej pomocy, takiej, żebyśmy nie żebrali u pracodawcy pomocy, ale też pracodawca, taki życzliwy, mógł się chronić za jakimiś przepisami. A dlaczego ta pani ma tak, a nie inaczej ułożony plan? No bo ma taką i taką sytuację. Aha, dobrze, rozumiemy, tak? To jest forma pomocy powrotu rodzicowi na rynek pracy. Na, 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 na.